Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, mam pewien dylemat, albowiem mam przed sobą materiał z globala, mówiący o sprawach eksportu, importu, o handlu zagranicznego. No, ale to jest jedna rzecz, którą mam. I druga rzecz to są dane. Dane z tabele, wykresy. Jak Państwo wiecie, ja i to w dodatku z Trading Economics, który mi się coraz bardziej podoba, bo oni podają nie tylko procenty, ale podają przede wszystkim wartości. Chociaż zauważyłem, że Chińczycy też już powoli zaczynają zmieniać ten swój sposób myślenia. I teraz nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że zacznę od, proszę Państwa, tego artykułu z Globala, z siódmego, a później być może drugą część zrobię z eksportu i importu osobno. Dobrze, na razie mamy Global przed sobą, chiński eksport i import wzrasta, przyspiesza w sierpniu pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków COVID, twierdzi Generalna Administracja Celna, bo to właśnie GAC zajmuje się tymi sprawami. I cytuję. Chiński eksport i import nabrały tempa w sierpniu. Pomimo niesprzyjających warunków, jak gwałtownie rosnące ceny międzynarodowych przewozów towarowych, zatłoczone porty, jak również nowa runda epidemii COVID-19. Co tylko podkreśla stabilną dynamikę wzrostu handlu zagranicznego Chin. Według danych opublikowanych we wtorek przez GAC, handel zagraniczny Chin osiągnął w sierpniu 530 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 28,8% rok do roku, a 4,2% miesiąc do miesiąca. No. I to będzie widać w innym miejscu na wykresie, w drugiej części dotyczącej eksportu. A więc eksport wyniósł w sierpniu, cały handel zagraniczny to było 530 miliardów, a eksport 294, co oznacza wzrost o 25,6% rok do roku, pokonując oczekiwania rynku na poziomie 17,3% rok do roku. 17,3% były oczekiwania, a rzeczywistość wyniosła 25,6%. No a przecież te oczekiwania to nie biorą z powietrza. A z kolei import wyniósł 236 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 33,1% rok do roku, również wyższy od prognozowanych 26,9%, wszystko rok do roku. No i teraz muszę dalej cytować. W ciągu pierwszych 8 miesięcy handel zagraniczny osiągnął 3,830 miliardów, co oznacza wzrost o 38,2% rok do roku. No ale to akurat nie jest miarodajne. Wzrost o 29,3% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. To są dane Urzędu Celnego. W tym okresie eksport wyniósł 2 biliony 100 miliardów US dollars, a import 1 bilion 730 miliardów US dollars oczywiście. Chiński eksport do głównych partnerów handlowych utrzymał wzrost w tym okresie, przy czym ASEAN pozostał największym partnerem handlowym, a następnie Unia Europejska i USA. Proszę, widzicie Państwo? Ja zawsze stawiałem na ASEAN i bardzo dobrze, bardzo słusznie. Warto zauważyć, cytuję, że handel detaliczny Chin z krajami, regionami wzdłuż inicjatywy Pasa i Szlaku wzrósł o 24,6% do 7 bilionów 290 milionów juanów, ale biliona do biliona 130 miliardów dolarów. A między styczniem a sierpniem tego roku eksport i import chińskich przedsiębiorstw prywatnych odnotował szybki wzrost, a ich udział stale rósł. rósł w czym? Ćwoki. W czym rósł udział? W czym? W całości. No, to się pisze. Handel zagraniczny tych firm, czyli firm prywatnych, osiągnął 11,9 biliona juanów, co stanowi 48,1% całości handlu zagranicznego w kraju, co oznacza z kolei wzrost o 2,3 punktu procentowego rok do roku. No tutaj to rok do roku to w ogóle nie należy zajmować. Ponieważ rok 20 był niezwykły wobec tego odnoszenie się rok do roku to nie ma sensu, natomiast odnoszenie się do 19 roku owszem ma sens. Ponadto eksport maszyn i pracochłonnych produktów utrzymał wzrost w ciągu pierwszych 8 miesięcy, ponieważ wiele gospodarek spieszy się z odbudową produkcji w wyniku epidemii. Ciężko wywalczony wynik, oczywiście handlu zagranicznego Chin, pojawił się w warunkach dużego międzynarodowego ruchu towarowego i portowego w wyniku tymczasowego zawieszenia działalności terminalu w porcie Ningbo Zhoushan w wschodnich Chinach, jednego z najbardziej ruchliwych portów towarowych na świecie, z powodu pozytywnego przypadku COVID-19 na początku sierpnia. Oczekuje się, że bez ekstremalnych warunków handel towarami w Chinach osiągnie dwucyfrowy wzrost rok do roku, również w porównaniu z poziomem sprzed epidemii w 2019 roku, by w tym roku osiągnąć 5,1 biliona dolarów, powiedział Wang Chuxin, dyrektor Centrum Badawczego Administracji Centralnej Administracji, Głównej Administracji Celnej. A Wan powiedział również, że według niego handel towarami w kraju wzrośnie o około 15% rok do roku. A proszę, do tego ostatniego zdania nie rozumiem. Handel towarami w Chinach wzrośnie do około 15%. Rozumiem. Czyli handel chiński, znaczy nie, odnoszę wrażenie, że rozumiem. Myślę, że interpretacja tego zdania jest taka, że handel w Chinach, ale w Chinach, co to znaczy w Chinach? Wewnątrz? Wzrośnie do około 15% w skali całego świata. Handel chiński będzie dawał 15% handlu całego świata. Być może taka jest interpretacja. Ale tutaj tym się bym w ogóle nie przejmował. Otóż ja proszę Państwa, to jest koniec tego materiału. To są dane, które mnie bardzo zdumiały. No, podobnie jak i tych wszystkich, którzy robili prognozy. No, w końcu ci, którzy robią prognozy, te wszystkie wywiadownie gospodarcze, które robią prognozy, oni mają nieporównanie więcej danych niż ja. No to w ogóle nie ma o czym mówić przecież chyba. Więc jeśli oni się pomylili o rząd wielkości, no to w przypadku eksportu na przykład, eksport, wzrost o 25,6%, a oczekiwania rynku na poziomie 17,3%. No to przecież, to sami Państwo widzicie, znaczy ci, którzy rozumieją ekonomię, to po prostu jest różnica skali, no. A powiem tak, patrząc się na zupełnie jeszcze innym miejscu jestem. Prognoza eksportu. No właśnie, prognoza była eksport. No tak jak powiedziałem, prognoza w poprzednim miesiącu było 19,3, wzrost eksportu, 19,3. Prognoza na ten miesiąc była, czyli na sierpień, była 17,6. A efekt jest 25,6. Czyli zamiast spadku, jaki prognozowano, mamy bardzo duży wzrost. No, ktoś to rozumie? A za chwilę wytłumaczę. Import. W poprzednim miesiącu, to znaczy w lipcu, było 28,1. Wzrost rok do roku. 28,1. Prognozowano 27. Też spadek. A jest wzrost o 33,1. No. I teraz tak. No i teraz trzeba to jakoś wytłumaczyć, prawda? No bo to się nie wzięło z nieba. Dlaczego tak się stało? Ja myślę sobie, że te wszystkie kłody rzucane przez barbarzyńców Chinom spowodowały reakcję odwrotną. Wiecie Państwo, to tak jest w ambitnych narodach. Jak ktoś chce, żeby jakiś naród udupić, przepraszam za wyrażenie, no to ten naród zbiera się w sobie, zwiera pośladki i do przodu. Jak ten byk. I podejrzewam, że mogły mieć miejsce rzeczy następujące. Otóż w zeszłym miesiącu już mówiłem, że Rada Państwa przedsiębrała różne kroki, przedsięwzięła różne kroki, które miały na celu dostosowywanie cen, urealnianie cen, zbijanie cen i podejrzewam, a to oczywiście są tylko podejrzenia moje, że po prostu im się to udało. Że im się to po prostu udało i nie tylko zbijanie cen, ale przede wszystkim na przykład, no po prostu jeśli chodzi o kontenery, to przecież w Chinach są główne zakłady produkujące kontenery. Więc po prostu wrzucili piąty bieg i robią tych kontenerów dwa razy więcej. Zakładam. Pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I cześć. A to jeśli chodzi o kontenery. Bo jak Państwo pamiętacie, na przykład Amerykanie, i to były dane sprzed kilku dni, które cytowałem z chińskiej gazety, to nie moje jakieś tam wymysły. Amerykanie przetrzymują około 40% kontenerów, które przyjeżdżają z Chin. To znaczy tylko 60% kontenerów wraca do Chin. Wręcz w pewnym momencie była mowa o tym, że zaczyna brakować kontenerów. To jest sprawa kontenerów. Druga historia, ceny frachtów. Mówię nie pierwszy miesiąc, tylko któryś już tam z kolei, że ceny frachtów poszły w górę zupełnie w idiotyczny sposób. Z powodów, których nikt normalny nie potrafi wytłumaczyć. Znaczy normalnymi metodami się nie da tego wytłumaczyć. Znaczy są jeszcze... znaczy można to wytłumaczyć tylko tym, że jest prowadzona przez największych przewoźników polityka, która miała na celu drastyczne zwiększenie fraktów na trasie, a i to było tylko na trasie Chiny-Europa. Później to się rozlało, ale to oznaczało tylko tyle, że tym się manipuluje. No więc wygląda na to, że chińskie władze mogły, powtarzam, nie musiały, ale mogły zrobić taki manewr. Przecież mają własną flotę chińską. No i powiedziały, ok, to my rezygnujemy. Powiedzmy sobie, że cena fraktu wynosi X na trasie Szanghaj-Europa, Szanghaj-Rotterdam. To chińskie władze powiedziały tak do tych chłopaków, którzy zawiadują, do tych armatorów chińskich. Powiedziały tak. Wy będziecie wozili nasze towary do Rotterdamu za X pół, za połowę tej ceny, ale będziecie mieli pełne obłożenie. I wystarczy. I chłopcy, ci armatorzy głęboko się ukłonili i polecieli wypełniać rozkazy. Bo im to się opłaca. To jest oczywiście jedna z hipotez. Ale jak to wytłumaczyć inaczej? No, raczej się niekoniecznie da. Czyli innymi słowy, no tak to właśnie wygląda. No, to są rzeczy, które to, co się stało w tym miesiącu, po prostu się nie mieści w normalnych kategoriach, w kategoriach normalnych, białych myślenia białych ludzi. Tak, białych nie, ale chińskich owszem tak. Po prostu państwo chińskie zaczęło dyktować pewne rozwiązania tak, aby wszystkim, aby wszyscy z tego mieli pożytek. Umiarkowany, ale jednak wszyscy. O, no i co mamy? A no mamy. I teraz Zachód będzie miał ból, powiedzmy sobie, że głowy. Co z tym fantem zrobić? No te skurczybyki, Chińczyki znowu wyszły na swoje. No jak to jest możliwe? No przecież po prostu się pochlastać. Tak, to jest tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Natomiast ja przejdę w drugiej części do omawiania eksportu i importu, patrząc się na to z punktu widzenia bardziej długodystansowego, z Trading Economics. Dziękuję, kłaniam się i do zobaczenia w drugiej i trzeciej odsłonie dotyczącej właśnie eksportu i importu. Dziękuję.